tak, drodzy Państwo, 12.10 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam i zapraszam na dzisiejszy Kurier w samo południe. Dziś porozmawiamy m.in. z generałem Romanem Polko. Porozmawiamy o przechwyconej rakiecie nad Bałtykiem, przechwyconej przez polskie wojsko, ale porozmawiamy także o sytuacji na Ukrainie, sytuacji na froncie, tej związanej z atakami na Zaporowską elektrownię atomową, a jest z nami już nasz pierwszy gość, pan Krzysztof Wojczal, prawnik, autor książek o geopolityce, ekspert do spraw polityki międzynarodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
No właśnie, proszę powiedzieć, bo trwają te walki w obwodzie kurskim po tym, jak ukraińskie wojska zaatakowały rosyjskie cele. Wiemy, że no, Rosjanie z jednej strony ewakuują mieszkańców, z drugiej strony też starają się odpierać te ataki. Czy no, ta ukraińska ofensywa może jakoś zmienić układ sił w tym konflikcie? Czy to było, jest duże zaskoczenie dla Rosjan?
Z pewnością jest to duże zaskoczenie dla Rosjan, co objawia się w tym, że Ukraińcy osiągnęli w tej chwili dosyć spory sukces, wchodząc na kilkadziesiąt, już nawet chyba w pewnych momentach kilometrów od granicy. Natomiast nie przeceniałbym tego rodzaju ofensywy, jeśli chodzi o skalę strategiczną, czyli jeśli chodzi o losy tej wojny, czy odwrócenie losów wojny, czy odwrócenie biegu wydarzeń na froncie tym zaporowskim czy donbaskim, z tego względu, że jak pokazuje te ostatnie kilka dni, no jednak te postępy ukraińskie, one nie są tak duże, jakbyśmy się mogli spodziewać po dużej ofensywie. Są dość ograniczone, trwają walki. No i Ukraińcy, wydaje się, że przeznaczyli do tego rodzaju operacji spore, większe niż wszyscy się spodziewali, jednakże dość mimo wszystko ograniczone siły i środki. W związku z czym wydaje mi się, że ta sytuacja zostanie przez Rosjan wcześniej czy później opanowana. Na pewno nie można mówić o żadnym zagrożeniu miejscowości miasta Kursk. To by było już zbyt dużo. No i teraz pytanie jest, co chcieli Ukraińcy tym wszystkim osiągnąć. Mówi się o tym, że, no i to jest taki pierwszy logiczny jakby wniosek płynący z tego, co się działo w ostatnich dniach. Mówi się o tym, że chodziło o odciążenie frontu donbaskiego czy charkowszczyzny, gdzie Rosjanie od tygodni kładą bardzo duży nacisk i wywierają bardzo dużą presję na stronę ukraińską i po prostu posuwają się do przodu, zadając przy tym spore straty Ukraińcom, oczywiście ponosząc jeszcze większe, ale widać, po której stronie jest inicjatywa, kto jest w natarciu i że jakby kolejne te kilometry są niestety przez Ukraińców tracone. A więc jeśli Rosjanie będą zmuszeni operacją kurską na rozwodnienie nieco swoich sił z dotychczasowego frontu i przerzut tych sił na front kurski, wówczas być może się uda ustabilizować i dać oddech ukraińskiej obronie właśnie w miejscach, gdzie tego oddechu Ukraińcy najbardziej potrzebują. I to jest taki pierwszy logiczny, nasuwający się wniosek. Natomiast ja bym spojrzał na tą operację kurską z perspektywy strategicznej, a nawet takiej politycznej, czy też geopolitycznej, z tego względu, że po raz pierwszy zostało zaatakowane takie konstytucyjne terytorium rosyjskie, czy innymi słowy Ukraińcy zaatakowali terytorium Rosji już tej właściwej i ma to w mojej ocenie duży wydźwięk polityczny. Już nie mówię o upokorzeniu Putina, bo to też są takie kwestie wizerunkowe, które naprawdę nie będą miały znaczenia dla przebiegu wojny, czy nawet dla szerszej geopolityki, ale mowa jest tutaj przede wszystkim, chodzi mi przede wszystkim o to, że Ukraińcy znowu pokazują, czy przebijają pewnego rodzaju granice i pokazują Zachodowi, że nawet w sytuacji, kiedy atakowane jest bezpośrednio terytorium rosyjskie siłami lądowymi, bo przecież uderzenia rakietowe były, czy dronowe były wcześniej, ale już po prostu poprzez zajęcie, nawet fizyczne zajęcie terytorium, skrawka terytorium rosyjskiego, że tego rodzaju działanie nie powoduje jakiejś nieodpowiedzialnej nieprzewidywalnej reakcji ze strony władz Kremla, typu na przykład uderzenie bronią jądrową, co jest niezwykle istotne z tego względu, że jednak Zachód cały czas obawia się pewnego rodzaju nadmiernej reakcji i eskalacji ze strony Rosji. Natomiast przez to, że Ukraińcy właśnie przebijają te pewnego rodzaju kolejne takie granice psychologiczne, to pozwala, czy to ułatwia zachodnim politykom podejmowanie bardziej stanowczych działań przeciwko Rosji i działań, które są niezbędne do tego, żeby Rosjan na Ukrainie powstrzymać. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważna, znowu przebita kolejna taka granica właśnie psychologiczna, polityczna, dzięki której będzie można łamać te wszystkie zapowiedzi, czy też te wszystkie obawy, które dotychczas na Zachodzie, zwłaszcza prezentowane, które dotychczas jakby trochę opóźniały, czy zmniejszały działania zachodnie na rzecz pomocy Ukrainie.
Czyli możemy powiedzieć, że teraz te działania ukraińskiego wojska pokazują, że niekoniecznie odpowiedź Rosji, odpowiedź Kremla musi być jakoś bardzo agresywna i tutaj mówimy o przejściu pewnej czerwonej linii, jaką jest użycie broni atomowej, ale z drugiej strony mamy Zaporowską elektrownię atomową. To jest największa elektrownia jądrowa w Europie, która tak naprawdę jest w rękach Rosjan. Mieliśmy ostatnio obiegły internet zdjęcia dymu, który wydobywał się z tej elektrowni. Część jeszcze osób pamięta wydarzenia z Czarnobyla i tym, jakie były tego skutki. No, czy tutaj na przykład istnieje ryzyko, że przez przypadek dojdzie do jakiegoś uszkodzenia takich reaktorów i to może mieć kolosalne i dramatyczne skutki dla nas wszystkich tak naprawdę.
No, to znaczy chyba nikt nie ma wątpliwości, że ewentualne uszkodzenie jakiegokolwiek reaktora na Ukrainie byłoby przypadkowe. To znaczy wszyscy wiedzą i Rosjanie wiedzą, że gdyby oni taki reaktor uszkodzili, to oni mają świadomość tego, że na Zachodzie nikt nie będzie podejrzewał, że to był przypadek. Każdy obwini za to stronę rosyjską i właściwie, no bo skoro elektrownia znajduje się w rękach rosyjskich, to znaczy, że Rosjanie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo tej elektrowni. Taki jest tutaj też nawet stan, można powiedzieć, prawny, czy odpowiedzialność polityczna bardziej. I jeśli chodzi o te dymy, które obserwowaliśmy na zdjęciach przy Zaporowskiej elektrowni atomowej, w mojej ocenie, jeśli to miał być sygnał Kremla na to, że coś się może wydarzyć, jeśli ofensywa będzie kontynuowana przez Ukraińców, to jest nic innego jak oznaka słabości. To znaczy Kreml mógłby odpowiedzieć oczywiście symetrycznie i zmieść jednostki ukraińskie ze swojego terytorium przy pomocy własnych sił konwencjonalnych. Jeśli tego nie potrafi, a nie potrafi, jak widzimy, na ten moment, bo to się wszystko przecież może zmienić, no to chcieli decydenci z Moskwy w jakiś inny sposób zagrozić Ukraińcom, czy też Zachodowi, żeby Zachód zniechęcił Ukraińców do atakowania terytorium rosyjskiego. No i wymyślili taki sposób. I teraz mogli oczywiście znowu zagrozić, bo to przecież już robili wcześniej, zagrozić użyciem broni, taktycznej broni jądrowej. Tylko tyle, że właśnie tych gróźb nikt już nie bierze na poważnie i wszyscy są świadomi tego, również na Zachodzie, że użycie broni jądrowej przez Rosjan byłoby bardzo źle odczytywane przez Chińczyków i również Chińczycy mogliby się zupełnie odciąć. Zresztą już teraz widać, że Chińczycy teraz są mniej skorzy do pomocy stronie rosyjskiej, ale to jest odrębny temat, bardziej ekonomiczny w tej chwili. No i teraz jakby mając świadomość tego, że użycie broni jądrowej przez Rosjan w zasadzie pogorszyłoby ich sytuację na arenie międzynarodowej, również względem ich własnych sojuszników. To byłby strzał w kolano i Rosja byłaby już zupełnie izolowana politycznie, a pewnie i gospodarczo i pod względem sankcyjnym. Także wiedząc o tym, że Rosjanie tego nie mogą zrobić, no to Rosjanie zagrozili ewentualną awarią, można tak to odczytywać, prawda, awarią w Zaporowskiej elektrowni, co z kolei pokazuje nam, że sami Rosjanie są świadomi tego, że nie mogą użyć broni jądrowej i nawet nawet nie starają się już straszyć użyciem tej broni jądrowej, ponieważ wiedzą, że, że te groźby nie będą miały skutku. Także to jest nic innego w mojej ocenie jak objaw tej bardzo słabej pozycji Kremla i w zasadzie objaw również takiego rodzaju bezsilności na to, co się dzieje w obwodzie kurskim. Oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że działania militarne na kierunku kurskim, one zapewne, ja przynajmniej tak to czytuję, one mogą mieć raczej charakter okresowy, znaczy ta operacja w mojej ocenie może trwać co najwyżej kilka miesięcy. Być może jest również nastawiona na fakt, żeby przy ewentualnym zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, żeby Ukraińcy posiadali terytorium rosyjskie na wymianę, ponieważ wiadomo, że ukraińska armia jest za słaba, żeby odbić Donbas czy odbić Zaporoże, gdzie Rosjanie się spodziewają ewentualnego jej kontrofensywy, gdzie są bardzo dobrze umocnieni. Na kierunku kurskim nie byli umocnieni, bardzo łatwo i tanim kosztem można było zdobyć terytorium, które można by było w okresie kilku przyszłych miesięcy być może wymienić na terytorium ukraińskie i w ten sposób odzyskać, czyli spełnić ten strategiczny cel, o którym mówi Zełenski, czyli odzyskać granice z 91 roku Ukrainy i być może na to jest nastawione, tylko to jest pod warunkiem, że Ukraińcy rzeczywiście mają siły na to, żeby przez kilka przyszłych tygodni, a może nawet miesięcy utrzymać zajęte terytorium, co będzie bardzo trudne. Do tego będzie trzeba użyć znacznej liczby zasobów, środków i ludzi, także to też stoi pod znakiem zapytania, na ile to jest krótkotrwała, taktyczne, być może operacyjne trochę zagranie pod względem odciążania frontu w Donbasie, czy w Zaporożu, czy na Charkowszczyźnie, a na ile jest to nacelowane właśnie na cele polityczne pod kątem ewentualnych rozmów pokojowych, a na ile jest to myślenie strategiczne w kontekście przełamywania kolejnych czerwonych linii, które Rosjanie wyznaczają, a czasami nawet Zachód sam sobie wyznacza niepotrzebnie.
Na swoim profilu na platformie X napisał pan, to jest dobre pytanie, co wówczas, jeżeli USA wyjdą z Europy, wówczas mamy przechlapane i to jeszcze bardziej, jeśli Niemcy będą potęgą militarną z bronią jądrową, a już najgorzej będzie, jak władze w Berlinie przejęliby radykałowie, dlatego w naszym interesie. No właśnie, co jest w naszym interesie i co wówczas, jeżeli taki scenariusz wyjścia, jeżeli on w ogóle jest realny, wyjścia Stanów Zjednoczonych z Europy, no, stałby się faktem.
No tak, umieśćmy pewnego rodzaju kontekst do tego tweeta, żeby on był zrozumiały dla słuchaczy. Po pierwsze, moja teza jest taka, że Amerykanie nie wyjdą z NATO, czy nie wyjdą z Europy, nie pozostawią Europy, dopóki istnieje zagrożenie rosyjskie, ponieważ przyznaliby się do porażki przed słabą, bardzo słabą, znacznie słabszą od nich Rosją, a wówczas, gdyby tak do tego doszło, to pod znakiem zapytania stałyby również ich sojusze na Dalekim Wschodzie, no bo skoro Amerykanie odpuściliby tą rywalizację z Rosją, przegraliby na przykład Ukrainę, a później oddaliby tutaj pole manewru dla Rosji w Europie czy w Unii Europejskiej, no to wówczas dlaczego Japończycy mieliby się angażować, czy Koreańczycy z południa, czy Tajwańczycy angażować w sojusz z Amerykanami przeciwko znacznie silniejszym od Rosji Chinom. Także uważam, że ten scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny, jeśli w ogóle jest abstrakcyjny, mowa o wyjściu z Amerykanów z Europy. Natomiast jeśli chodzi o kontekst niemiecki, no sens czy przekaz tego tweeta, bo on jakby też był wynikiem bardzo długiej dyskusji, dwudniowej bodaj, no sens jest taki, że w naszym interesie leży, żeby Niemcy były zależne od Amerykanów również na płaszczyźnie bezpieczeństwa, czyli także pod względem militarnym, bo im bardziej Niemcy będą niezależni w tym zakresie, im bardziej potężne będą mieli siły zbrojne, tym władze z Berlina będą bardziej asertywne względem Amerykanów, a to Amerykanie gwarantują nam bezpieczeństwo. I jeśli Niemcy nie posiadają, ja też taką tezę stawiałem, że tu chodzi generalnie nie o potęgę militarną Niemiec jako taką, ponieważ dobrze by było, gdyby oni rozbudowywali flotę, rozbudowywali lotnictwo, rozbudowywali przede wszystkim systemy obronne, czyli obrony przeciwlotniczej na przykład, logistykę, żeby inwestowali w logistykę, ale niekoniecznie nam są potrzebne na przykład siły pancerno-zmechanizowane niemieckie, te siły takie bardziej ofensywne, to wydaje mi się, że dla nas nie jest korzystne, by oni co inwestowali byli i by zdobywali niezależność w tym zakresie od Amerykanów. Im bardziej Niemcy są od Amerykanów zależni, tym bardziej zależy Niemcom, żeby Amerykanie byli w Europie. A to buduje nasze bezpieczeństwo, to znaczy bazy w Ramstein, bazy również w tej chwili w Polsce przecież budowane, amerykańskie, to jest nasza racja stanu. Tymczasem jeśli Niemcy będą zdobywały większą niezależność, być może będą budowały później z Francją jakiś sojusz dodatkowy wewnątrz sojuszu NATO i będą chciały nieco poluzować tutaj te powiązania z Amerykanami, co byłoby dla nas niekorzystne. Także w mojej ocenie w naszym interesie jest oczywiście wzmacnianie się, jeśli chodzi o kwestie militarne, Brytyjczyków, Szwedów, Francuzów. No my się musimy wzmacniać, w ogóle całe NATO się musi wzmacniać. Natomiast jeśli chodzi o Niemców, ja bym tutaj ich specjalnie nie cisnął, nie biłbym ich po głowie i nie motywował do tego, żeby wydawali więcej środków na budowanie sił lądowych, bo Niemcy okazali się być trochę czarną owcą NATO i jeśli weźmiemy taką skalę, stworzymy taką skalę z państw natowskich, no to z państw, które są najbardziej zaangażowane w spójność sojuszu, z państw, które najbardziej dbają o bezpieczeństwo sojuszu, o interesy, o strefy buforowe, o generalnie no nasze wspólne bezpieczeństwo, to po jednej stronie na przykład jest Polska, w tej chwili dołączyła do tego Francja, z pewnością Wielka Brytania, to są państwa, które ciągną bezpieczeństwo sojuszu już od 2014 roku, a tak jak Francja dołączyła w 2022 roku zwłaszcza. Natomiast jeśli chodzi o Niemcy, to Niemcy są po drugiej stronie tej skali, to znaczy Niemcy opóźniały, torpedowały wszelkiego rodzaju polityczne działania, również opóźniały swoją pomoc dla Ukrainy. No to jest jedna wielka porażka, jeśli chodzi o zwłaszcza okres kanclerstwa Olafa Scholza. I jeśli to państwo, które opóźniało działania natowskie na rzecz Ukrainy, czyli na rzecz bezpieczeństwa natowskiego tak naprawdę, jeśli to jest państwo, które wcześniej budowało, stawiało na Nord Stream 2, czyli budowało, stawiało na wschód, tak? Angela Merkel, wcześniej Schröder stawiali na wschód, czyli na porozumienie z Rosją. Olaf Scholz chciał to kontynuować, ale po 22 roku, po wybuchu wojny, już tego nie mógł robić, więc co zrobił? Zrobił zwrot w stronę Chin i teraz próbuje orientować Niemcy na Chiny, czyli dalej patrzy na wschód. Niemcy są państwem w środku Europy, które mają bardzo prowschodnią politykę, a nie prozachodnią. Więc w naszym interesie jest, żeby Niemcy były jak najbardziej zależne od Zachodu, jak najbardziej zależne od Stanów Zjednoczonych, jak najbardziej zależne od powiązań transatlantyckich. Im będą bardziej silniejsze Niemcy, tym w gorszą stronę będzie szło NATO i tym NATO będzie większy konflikt interesów. Także to nie jest w naszym interesie polskim, już wracając do tego naszego bliskiego sercu kraju. Także tak jakby to w skrócie dużym można opisać.
No i faktycznie Olaf Scholz też przekazał przy okazji teraz tych ataków Ukrainy na Kursk, że Niemcy nie wiedziały nic o tych atakach. Wcześniej nie był zwolennikiem przekazywania tej broni dalekiego zasięgu, a też związana z nim przez długi czas Manuela Schwesing. Ona się pojawiła w Polsce przy...
Jedna ważna kwestia, no przecież jeśli kanclerz kraju Republiki Federalnej Niemiec ujawnia publicznie, że francuscy żołnierze i brytyjscy żołnierze są już na Ukrainie, co nie było ujawnione przez te państwa i dokonują tam szkoleń, czy pilnują powiedzmy tego, żeby ten sprzęt był przekazywany przez Zachód, był używany poprawnie, no to znaczy, że to nie jest państwo wiarygodne i nie jest państwo godne zaufania. Zwłaszcza zwróćmy też uwagę na fakt, w ilu w ostatnich miesiącach czy w ostatnich dwóch latach wyszło afer związanych z tym, że ktoś bardzo wysoko postawiony, czy to w wojsku, czy w administracji rosyjskiej, był powiązany z rosyjskimi służbami. To nie jest państwo w tej chwili, które powinniśmy traktować jako lidera NATO i którego wzmacnianie się, czy uniezależnianie się od partnerów w sojuszu byłoby zgodne z naszym interesem narodowym.
To też trochę chciałam do tego nawiązać, ale w takim razie, skoro już pan to zrobił za mnie, to spójrzmy jeszcze na moment na ostatnie zakupy dla polskiego wojska. Mowa oczywiście o tych śmigłowcach typu Apache. To jest sprzęt bardzo drogi z jednej strony, z drugiej strony mówi się, że no, najlepszy na świecie, albo to są jedne z najlepszych na świecie śmigłowców takich uderzeniowych. Ale czy to pańskim zdaniem jest dobra strategia, czy to było dobre posunięcie, jeżeli chodzi o zakupy dla polskiej armii?
Bardzo niewskazanym jest w mojej ocenie jakby dokonywanie ocen jednego konkretnego zakupu. Trzeba zawsze umieszczać to w kontekście i patrzeć na budowany system. I powiem tak, jeśli oprócz tych 96 Apache zostaną dokupione na przykład okręty podwodne, zostaną dokupione jeszcze samoloty, bo potrzebujemy jeszcze co najmniej dwóch dywizjonów, tak? I zostaną poczynione inne inwestycje, które również są dla nas niezbędne, to znaczy, że ten zakup Apache nie był nad wyrost i był budowaniem pewnego rodzaju systemu. Natomiast jeśli się okaże, że my w którymś momencie musieliśmy zaoszczędzić po to, żeby te Apache kupić, no to wtedy się okaże, że być może należało ten zakup nieco ograniczyć, bo z pewnością te śmigłowce mają bardzo duży potencjał, z pewnością będą miały zastosowanie na współczesnym polu walki, natomiast no, ich liczba jest dość spora. No i teraz jest pytanie, czy to jest zakup robiony kosztem czegoś innego, czy też po prostu budujemy system, mamy na to środki, czy mamy strategię pozyskania środków na wszystko, co jest nam potrzebne i niezbędne do obrony naszego państwa. No a w związku z tym stać nas również na tyle, a nie mniej tego rodzaju śmigłowców uderzeniowych.
To jeszcze na zakończenie spójrzmy w kierunku Bliskiego Wschodu. Pan już chyba na 2 czy 3 lata przed tą dużą rosyjską eskalacją na Ukrainie, tym dużym atakiem, mówił o tym, że Rosja wywoła wojnę, albo zaatakuje Ukrainę, albo Europę. Jak teraz obserwuje pan eskalację i to, co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie? No, mamy jakąś odpowiedź Hezbollahu, ale tutaj eksperci wskazują, że to jeszcze nie była ta konkretna odpowiedź, że ona może być jeszcze dużo większa. Z drugiej strony są zapowiedzi Iranu o tym, że to kwestia godzin, kilku dni. Fakt, że to się powtarza już od jakiegoś czasu, ale że tutaj no, ta odpowiedź to będzie po prostu duży atak na Izrael. Część komentatorów wskazuje też, że Iran może wstrzymać się jeszcze nawet kilka tygodni, bo albo już posiada, albo właśnie to kwestia kilku tygodni, że będzie posiadał własną broń atomową. Jak pan ocenia ryzyko wybuchu szerszego konfliktu, no, takiego już w regionie, jeżeli chodzi o Bliski Wschód?
Znaczy, ja mogę powtórzyć to, co mówiłem dokładnie jeden dzień po tym, jak Hamas zaatakował Izrael, i niestety, ale ten scenariusz, który powiedziałem już wtedy, no, staje się realizować. To znaczy, ja uważam, że Izrael przystąpił do wojny już z pewnego rodzaju konkretnym, wieloletnim, strategicznym planem. Izrael się przygotowywał do tego z pewnością latami, a nie dekadami. Z tego względu, że musiał, a nie z tego względu, że miał jakieś szatańskie zakusy, tylko po prostu, żeby przetrwać. Izrael musi zneutralizować irańskie zagrożenie z tego względu, że atom, broń jądrowa w rękach Teheranu to jest śmiertelne zagrożenie dla Izraela, którego władze z Tel Awiwu akceptować nie mogą. Oni walczą w tym kontekście o przetrwanie. To trzeba sobie jasno powiedzieć i tak zdefiniować interesy narodowe Izraela. I teraz rozumiejąc to, w mojej ocenie Izrael od wielu lat, oni się zawsze przygotowują do wojny, bo zawsze ta wojna mogła wybuchnąć i tam często te wojny wybuchały. Przecież raz atakowała strona izraelska, czasami atakowali Arabowie. No i jakby siłą rzeczy obie strony się tutaj zawsze zbroiły. I teraz w mojej ocenie Izrael przystępował do interwencji w strefie Gazy już z myślą o tym, że na pewno będzie problem z Hezbollahem, więc w pierwszym momencie musimy wyeliminować jako Izrael zagrożenie Hamasu. I mamy do tego doskonały pretekst, bo Hamas dał taki pretekst, który dawał pewnego rodzaju podstawy Izraelowi do tego, żeby przeprowadzić w tak dużej skali operacji i żeby to nie budziło znacznego sprzeciwu na arenie międzynarodowej. I tak budzi sprzeciw, ale mimo wszystko to był dobry pretekst, można tak w ten sposób określić. Czyli ten atak Hamasu na Izrael, ten terrorystyczny, był dobrym pretekstem do tego, żeby rozpocząć dużą operację i wielką strategię Izraela. I ta wielka strategia Izraela w mojej ocenie wygląda w ten sposób. Najpierw Hamas, później Hezbollah. Jeśli będzie się to wiązało z potrzebą wejścia do Libanu i nawet zajęcia części terytorium, czy podejścia pod Bejrut, to Izrael będzie gotowy to zrobić po to, żeby wyeliminować Hezbollah. Następnie być może kontynuacja neutralizacji Asada i jego sił syryjskich, a wreszcie tym głównym celem strategicznym jest neutralizacja zagrożenia irańskiego, czyli zwłaszcza powstrzymanie irańskiego programu atomowego. Z pewnością uważam, że nie będzie żadnej wojny lądowej w dłuższej perspektywie, bo atakowanie Iranu to jest bardzo górski teren, bardzo trudny do zdobycia. To byłby drugi Afganistan, albo nawet gorzej, bo Afganistan jeszcze się udało jakoś w pewnym momencie zająć przez Amerykanów i później trudno było go utrzymać. Natomiast do Iranu byłoby nawet trudno wejść. Natomiast jeśli chodzi o przeprowadzenie jakiejś dużej kampanii lotniczej, lotniczo-bombowej czy rakietowo-lotniczej po to, żeby zneutralizować wszystkie znane placówki związane z produkcją i rozwojem, czy to broni rakietowej, czy też broni jądrowej, to jest, wydaje mi się, jakby kalkulowane już teraz, że do czegoś takiego może dojść. I teraz znowu, jeśli znamy te cele strategiczne, jeśli wiemy, co się może wydarzyć albo co jest planowane, ja uważam, że to jest właśnie planowane, oczywiście mogę się mylić, to teraz zakreślmy sobie pewnego rodzaju ramy czasowe. I w tym kontekście myślę, że wojna z Iranem w najbliższych nawet latach, mowa tu o takiej krótkoterminowej perspektywie, od 1 do 3 lat, wydaje mi się, że jeszcze jest mało prawdopodobne. Izrael nie będzie na to gotowy. Z pewnością grozi nam lada moment, być może to są miesiące, być może to jest rok, dwa, inwazja na Liban, żeby zneutralizować zagrożenie z Hezbollahu. Należy pamiętać o tym, że czy to Hamas, czy Hezbollah, czy również bojówki proirańskie na terytorium Syrii, oni wszyscy dysponowali bronią rakietową, często pozyskiwaną również dzięki pomocy ze strony Iranu. I teraz wyobraźmy sobie broń jądrowa irańska plus możliwość saturowania obrony tej żelaznej kopuły, obrony przeciwlotniczej Izraela przez setki czy tysiące rakiet wystrzeliwanych z najbliższej odległości, czyli ze Strefy Gazy, z Libanu czy z Syrii. To jest nieakceptowalne dla Izraela. Dlatego cały czas uważam, że właśnie ta długofalowa strategia, eliminowanie zagrożeń najbliższych najpierw Izraelowi w granicach, a później oddalanie tego perymetru obrony coraz dalej, przez Syrię, być może przez Irak, aż po Iran. Izrael musi w ten sposób realizować swoje bezpieczeństwo i wydaje mi się, że w ciągu najbliższych 2-3 lat, może wcześniej, będzie, tak uważam, że dojdzie do inwazji na Liban, natomiast w kontekście wojny izraelsko-irańskiej to chyba nie jest kwestia ani miesięcy, ani nawet roku, czy 2, czy 3. Wydaje mi się, że to będzie musiał być proces znacznie dłuższy, zwłaszcza, że to będzie trudne do przeprowadzenia politycznie. Bo do tego Izrael potrzebuje do tego Stanów Zjednoczonych. Czy Stany Zjednoczone są w tej chwili gotowe do tego, żeby przeprowadzić jakieś uderzenia duże na Iran i otworzyć sobie kolejny front? Być może militarnie są do tego przygotowani, ale politycznie na razie wątpię.
I tutaj na razie postawimy kropkę, ale to są tematy, do których na pewno będziemy wracać na antenie Radia Wnet. Pan Krzysztof Wojczel, prawnik, ekspert do spraw polityki międzynarodowej, autor książek o geopolityce, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia.
I my także pozdrawiamy. Drodzy Państwo, mamy godzinę 12.38. Za kilka chwil połączymy się z generałem Polko. Ale zanim to nastąpi, to odrobina muzyki. Artur Rojek, to jest dobry wybór na dziś. Popołudnie posłuchajmy.